To jest podcast Od słabego oporu do słabej awangardy, odcinek pierwszy, część druga. Trzeci zestaw moich inspiracji w zakresie budowania koncepcji słabej awangardy wywodzi się z krytycznej analizy pojęcia neoawangardy. Pojęcie to wprowadził Benjamin Buchloch, po czym rozwijał je Hal Foster i cała seria innych teoretyków. Ewa Partum jest jedną z pierwszych polskich artystek feministycznych. Obecnie mieszka w Berlinie. Pierwszą pracą, która zyskała szersze uznanie, była Legality of Space, publiczna realizacja artystyczna z 1969 roku, wystawiona w Łodzi. Od początku lat 70. artystka rozwijała kilka nurtów twórczości jednocześnie, z których jeden wywodził się z poezji konkretnej, wykorzystując glitery, znaki i teksty literackie, odwołując się do dekonstrukcji. Bardziej performatywny i zorientowany na ciało performance, zatytułowany Change, rozpoczął się w 1974 roku. Artystka zaprezentowała się w kilku ujęciach, podejmując temat procesu starzenia się i reakcji ciała na ten proces z upływem czasu. W 1980 roku Partum ogłosiła, że zawsze będzie występowała nago, ponieważ w sztuce i historii sztuki nie ma miejsca dla kobiet. Chyba że występują one w roli modelki lub żony innego artysty. Nagość artystki miała być wyrazem niezgody na wykluczenie kobiet ze świata sztuki. Nawet w pracach takich jak Homage a Solidarność z 1982 roku, powstałych już po wprowadzeniu stanu wojennego w Polsce, występowała ona nago. W połowie lat 70. zaczęła wykorzystywać ślad szminki, odcisk ust, jako swój charakterystyczny gest. Udział Partum w ważnych wystawach feministycznych w Europie Zachodniej i Stanach Zjednoczonych, a także rosnąca liczba jej prac w ważnych kolekcjach sztuki współczesnej, prywatnych i publicznych, uczyniły ją jedną z najważniejszych współczesnych artystek feministycznych na świecie i polskich artystek na świecie tak samo. Warto jednak zauważyć, że opinie na temat tego, kto jest lub może być artystką feministyczną, są podzielone. Z jednej strony, w przypadku Partum, mamy takie autorki jak Ewa Tatar, Aneta Szyłak czy Andrzej Turowski, którzy nie mają żadnego problemu z postrzeganiem Partum jako artystki feministycznej. I to widać w katalogu, który redagowała Aneta Szyłak i wyszedł on nakładem Fundacji Wyspa w Gdańsku. Turowski pisał o specyficznej kategorii konceptualizmie feministycznym właśnie po to, by uchwycić wpływ Partum na sztukę feministyczną i współczesną. Z drugiej strony jednak teoretycy tacy jak Piotr Piotrowski wyraźnie sugerowali, że skoro Ewa Partum nie umiejscowiła swojej twórczości w szerszym kontekście teorii feministycznej, nie powinniśmy używać takich ram do omawiania jej praktyki artystycznej. Uważam to za formę autokolonialnego uproszczenia i krytykowałam te stwierdzenia Piotrowskiego jako błędną interpretację historii feministycznej estetyki i sztuki w szerszym ujęciu, w tekstach, które podaje w bibliografii. Sztuka feministyczna nie tylko w Polsce, ale na całym świecie ma tę osobliwą zdolność do problematyzowania kwestii, które są systematycznie omawiane teoretycznie dopiero kilka dekad później. W analizie twórczości Partum, ale też Magdalena Abakanowicz i innych artystek, korzystam z teorii Patrycji Michelano, która pisała o de facto feminizmie. Takim pojęciem się posługuje. Feminizm w sztuce powinien jej zdaniem być oddzielony od tożsamości artystek, od ich identyfikacji oraz od roszczeń do feminizmu, a postrzegany jako element samego dzieła. Więc jeśli na przykład w naszej praktyce artystycznej występuje treść feministyczna, to całą tą sztukę możemy nazwać feministyczną, bez względu na to, czy naszą intencją było wyrażenie feminizmu oraz czy my same, jako artystka feministyczna, się identyfikowałyśmy. To nie ma żadnego, zdaniem Michelano, to nie ma znaczenia. I tutaj ważnym przykładem jest dla mnie właśnie Magdalena Abakanowicz, która nie miała identyfikacji feministycznej ani w latach 60., kiedy tworzyła swoje takie najbardziej widowiskowe i najbardziej skandaliczne, można powiedzieć, abakany, ani w późniejszych latach swojego życia, gdzie wręcz odcinała się czasem od aktywistycznych postaw feministycznych. Natomiast zawartość tych pierwszych abakanów z lat 60. ewidentnie zawiera jakby treści takiego powrotu do kobiecego ciała, prób zaprezentowania tego kobiecego ciała w sposób, który odbiega od wzorców stosowanych w zakresie reprezentacji kobiecego ciała w sztuce i w kanonie sztuki. Więc ona zaproponowała zupełnie jakby nową, awangardową strategię pokazywania ciała kobiecego i z tej perspektywy nie tylko była ciekawą artystką awangardową, ale także można powiedzieć, że jej sztuka miała kontent, tak, miała zawartość feministyczną. I trochę podobnie robię z Partum, gdzie nawet tą legalność przestrzeni czytam jako pracę feministyczną, no bo feministki mówią o tym, że prywatne jest polityczne. Artystka w 69 roku różne swoje własne też pragnienia i sugestie, żeby ludzie jakby swoje prywatne marzenia prezentowali publicznie, zawarła w tej pracy, więc jak dla mnie ma ona feministyczny kontekst. Podobnie myśli Agata Jakubowska, co odkryłam z dużą radością, która też uważa, że art o twórczości, o wątkach feministycznych, twórczości artystek, które w taki dokładnie sposób się nie identyfikowały, jak najbardziej możemy mówić. Trzeba to uzasadnić, trzeba pokazać, w jaki sposób treść feministyczna jest zawarta w czyimś projekcie. I no, warto, to już mój dodatek, ale myślę, że Agata Jakubowska by się ze mną nie spierała o to. Wydaje mi się, że wypada, i dlatego ja robię w tym podcaście tyle rozmów z artystami, artystkami, osobami artystycznymi, że wypada uwzględnić, co artysta też ma na myśli i czego chce, a czego nie chce i z czym się identyfikuje, czym nie. Tak? I powiedzieć, dobrze, ale z mojej perspektywy, jako osoby już analizującej, interpretującej to dzieło sztuki, właśnie ono te treści feministyczne zawiera, bez względu na to, czy pan, pani osoba identyfikuje się jako feministka albo nie. Większość prac Ewy Partum wyrażało jej wysiłki, podejmowane zwłaszcza w ciągu pierwszych 20 lat kariery, mające na celu obalenie męskiej dominacji w sztuce i społeczeństwie oraz zdobycie pozycji artystki, poważanej artystki, w patriarchalnym polskim społeczeństwie. Na początku lat 80. Partum stworzyła jednak kilka dzieł o charakterze performatywnym, które bezpośrednio podważały jej własną powagę i jakby wiarygodność jako kobiety, człowieka i artystki. Te prace to jest Pirouette, Stupid Woman, czyli na polski byśmy tłumaczyli jako głupia kobieta, czy głupia baba wręcz, oraz Women, Marriage is Against You, czyli kobiety, małżeństwo jest przeciwko wam. Co było akurat, ta polska wersja była używana przez artystkę, w przypadku Stupid Woman nie, ona używała od początku angielskiej wersji. Można próbować czytać te trzy performance'y jako neoawangardę. Hal Foster opisuje w swoim eseju, co jest nowego w neoawangardzie, opisuje neoawangardę jako taką awangardę, która się do siebie dystansuje, która ironizuje na swój temat, która stosuje strategię autodemaskacji i brania siebie w nawias, czyli ma takie cechy dekonstrukcyjne, postmodernistyczne. No ale pytanie, czy te prace Partum faktycznie są jakby autoironiczne, tak? Czy tam artystka dystansuje się do na przykład prostych, słabych emocji? Pojęcie słabych emocji też nie jest moim wynalazkiem. To jest pojęcie, które stosuje queerowa teoretyczka, Eve Kosowski-Sedgwick, która pisała właśnie o słabych affects, weak affects, tak? Czyli słabych afektach, i wskazywała na queerowe doświadczenie wstydu, porażki, jakby nieudolności, niemożliwości, trudności, depresji i takie rzeczy, jako na afekty słabe, które są jednak ważne w literaturze. Kosowski-Sedgwick, zwłaszcza o literaturze pisała, więc w literaturze queerowej, gejowskiej, lesbijskiej, queerowej, te słabe emocje są bardzo kluczowe. I to widzimy także u znanego w Polsce lepiej Didier Elbona, który pisze o swoim wstydzie takim klasowym, tak? Który pisze o swoim wstydzie jako właśnie chłopca i potem mężczyzny nieheteroseksualnego. I ten wstyd właściwie jest głównym tematem, można powiedzieć, jego twórczości literackiej. Didier Elbon pisał także o insult, czyli o obeldze, jako o czymś, co należy czytać nie tylko jako represję podmiotu gejowskiego, ale także jako jego konstytutywny element. Czyli tutaj Elbon kontynuuje myśl Foucaulta o biopolitycznym jakby formowaniu podmiotu i pokazuje, że to, co nazywamy represją, jest trudne do oddzielenia, być może niemożliwe do oddzielenia od samego podmiotu, bo ta represja też ten podmiot jakby formuje. No, ale wracając do Ewy Partum i do Piruetu Stupid Woman i kobiety, małżeństwo jest przeciwko wam. Ja traktuję te dzieła sztuki jako autentycznie wchodzące w interakcję, która nie jest autoironiczna, ze słabymi afektami. Czyli, i zaraz opiszę te projekty, ale na przykład w Pirouette, Partum rozkłada lustro i mówi, przynajmniej w wideodokumentacji, ale także chyba podczas performance'u, mówi o tym, że zamierza zaklinać swoją przyszłość, czyli zamierza dokonać jakby magicznego aktu zaczarowania swojej przyszłości. I wchodzi na to lustro w łyżwach i nie mając ubrania, bo od 80 roku Partum uważała, że kobiety nie mają miejsca w polu sztuki, więc ona będzie występować nago tak długo, aż to miejsce dla kobiet się znajdzie w polu sztuki. Więc ona ma szminkę tylko na ustach, jak zazwyczaj. Na ogół ma makijaż też, czyli na ogół ma też zrobione jakby oko i twarz. Na pewno ma szminkę czerwoną i te łyżwy. I zaczyna robić piruety jakby na lustrze, które leży na podłodze. I jak wiemy, oczywiście lustro pęka pod ciężarem bardzo szczupłej i zgrabnej, ale mimo wszystko ważącej parę dziesiąt kilogramów artystki. I tutaj widzimy, że ona jakby z jednej strony chce sobie tą przyszłość zapewnić, z drugiej strony robi to, co w każdym kraju Europy jest uważane za przekleństwo. To znaczy, jeżeli zbijemy lustro, no to wiemy, że czeka nas w polskiej kulturze, się mówi o 7 latach nieszczęścia, w innych krajach o iluś tam latach nieszczęścia, ale zawsze są to jakieś lata nieszczęścia. Więc ona jakby wchodzi, wiedząc o tym, że się skazuje na te chude lata, nazwijmy to biblijnie, wchodzi na to lustro i robi te piruety w takiej naiwności, że może zaczaruje przyszłość w ten sposób. I to jest wszystko naiwne. Tutaj nie ma żadnej autoironii. Ona się jakby nie tworzy, tu nie ma tego elementu obcości, tak, który jest takim paradygmatycznym, kanonicznym sposobem dystansowania się, że jakby przeginamy, tak, przeciążamy obraz danego afektu, danej czynności do tego stopnia, że to się staje śmieszne. W pracy piruet nie ma tej nadwyżki, nie ma tej, jak to pisze Hal Foster, histerycznego performansu. Ona po prostu wchodzi na lustro w tych łyżwach i robi piruety i to jest wszystko. I to jakby tutaj nie ma tych elementów dystansowania się, nie ma generowania efektu obcości brechtowskiego. Tak, nie ma takiej sytuacji, w której widz jakby odbiera od artystki mrugnięcie okiem i cudzysłów. Wobec czego nie ma ironii, wobec czego ta praca nie jest nowa awangardowa. Ona jest awangardowa inaczej. Moglibyśmy powiedzieć, z mojej perspektywy ona reprezentuje słabą awangardę. Teraz drugi przykład, Stupid Woman. To jest performance, w którym artystka wchodzi w galerii, jakby w tłum zwiedzających i mówi, że zaczyna performance Stupid Woman. Po czym idzie głośna muzyka, ona zaczyna tańczyć. Z tego, co udało mi się zrekonstruować, raz chyba używając też alkoholu, dwa razy nie. Trzy wykonania, jakby o trzech wykonaniach słyszałam, być może było tego więcej. Nie jestem historyczką sztuki, więc jakby nie będę tutaj próbowała jakoś decydować o tych sprawach historycznych. Natomiast dla mnie ważna jest tu interpretacja. Tak? Ona zachowuje się jak taka klasyczna, stereotypowa, głupia blondynka na imprezie. Tak? Czyli bawi się, jest wesoła, jest taka, jest naiwna, rzuca się na szyję ludziom, próbuje z nimi tańczyć. No po prostu kompletne szaleństwo. I teraz jakby można patrzeć na to jako na realizację stereotypu i tak by sugerował tytuł, tak? Stupid Woman. No bo gdyby ona chciała po prostu odgrywać wesołą, młodą kobietę, to by to się nazywało, nie wiem, gay woman albo joyful woman, albo jakoś tak, wesoła kobieta, tak? Jeżeli sama artystka mówi stupid woman, no to wydaje mi się, że ona jakby nazywa swoje zachowanie jako głupie. I tutaj jakby trochę szkoda, z mojej feministycznej perspektywy, ale z drugiej strony to, co widzimy, jest interesującym takim zderzeniem dwóch czy trzech rzeczy. Mianowicie na dokumentacji wideo, którą oglądamy 40 lat później, i to jest ważne, bo zmieniły się postawy męskiej publiczności trochę. W sensie dzisiaj żaden facet nie ślini się jakby w... jak to się potocznie mówi, tak? Nie podnieca się, nie pokazuje oznak podniecenia seksualnego, będąc na publiczności, bo nie wypada tego robić. Kiedyś mężczyźni w ogóle bez skrępowania pokazywali swoje podniecenie. I my to widzimy na tym filmie. I to jest trochę niekomfortowe, trochę dziwne, trochę obrzydliwe może nawet, ale takie jest właśnie. Czyli ci goście się przyglądają tej nagiej Ewie Partung, że niektórym z nich rzuca się na szyję, z innymi próbuje tańczyć. Oczywiście nie jest to brutalne. To nie jest agresywna jakby postawa. To jest postawa taka, jaką często lekko pijane kobiety na rauszu i mężczyźni lekko pijani i osoby płci dowolnej lekko upite prezentują na imprezach. Także tutaj ona nie dokonuje jakiegoś ekscesu. Nie jest też ironiczna znowu. Robi tak, że 45 minut trwa ten performance i po 45 minutach artystka jakby zajmuje takie określone miejsce i mówi tu kończymy, nie pamiętam dokładnie słów, ale coś w rodzaju tu zamykamy performance, dziękuję Państwu bardzo, do widzenia. I czyli jakby ona buduje początek i koniec tego performance'u, stąd możemy moim zdaniem mówić o performance'ie, ale nie wykonuje jakiegoś gestu, nie komentuje swojego działania, nie mruga do kamery. Gdyby ona robiła, wydaje mi się, że Andrea Fraser ma takie autoironiczne momenty, gdzie pokazuje widzowi, że ona wie też, że jest jakby nagrywana na kamerę. Ewa Partung tego nie robi. Ewa Partung się rzuca w wir zabawy, po czym zamyka jakby performance. I tutaj też to pojęcie neoawangardy Fostera i Buchlocha, które jest naznaczone, które ma jako konstytutywny element ironię, niestety jakby pokazuje swoją nieadekwatność moim zdaniem. Oraz Ewa Partung na początku lat 80. wykonywała również performance Kobiety, małżeństwo jest przeciwko wam, w którym wychodziła na scenę ubrana w suknię ślubną i w plastikowe, takie foliowe jakby opakowanie, tak jakby była prezentem, co jest faktycznie tradycją panny młodej, tak, że ją się ofiarowuje mężowi przyszłemu i jego rodzinie wraz z posaniem. Więc artystka wychodziła w tej sukni, w tej folii przezroczystej, na tej sukni i z transparentem z napisem kobiety, małżeństwo jest przeciwko wam, po czym za pomocą nożyczek jakby wycinała się z tej sukni i z tej folii. I jak już była naga, to po prostu wychodziła ze sceny. I tutaj też ironii nie ma. Więc znowu, nie jest to praca neoawangardowa. I dla mnie jakby próby analizy Ewy Parton już w 2016 roku, 15-16, doprowadziły mnie do tego, że stwierdziłam, nie, pojęcie neoawangardy jest bardzo ciekawe i bardzo użyteczne. I pokazuje to artykuł Hala Fostera, w którym notabene analizowanych jest 50 artystów, z czego tylko 3 to są kobiety i wszyscy są biali. Więc dla mnie to pojęcie jest jakby dated, w sensie nieaktualne z perspektywy etniczności. Ono jest nieaktualne dlatego, że nie bierze pod uwagę ani jakby orientacji seksualnej i problematyki queerowej i LGBT, która już naprawdę po latach 80. była bardzo widoczna, zwłaszcza po tym okresie walk jakby z HIV-AIDS i walk o przetrwanie społeczności LGBT w Stanach Zjednoczonych i innych krajach, ale też prawie nie ma tam kobiet, nie ma tam osób urasowionych, reprezentujących tak zwane mniejszości etniczne. Wobec czego i jak analizowałam te prace Partum, no to w pierwszym rzucie nawet napisałam, znaczy wydaje mi się, że tutaj redakcja mi trochę pomogła, Pisma Widok, ale w artykule, który opublikowałam w Piśmie Widok jest jakby stwierdzenie, że to można interpretować jako neoawangardę, ale nie można. I ja pisząc ten artykuł miałam te wątpliwości. Natomiast nie pamiętam jakby szczegółów procesu redakcyjnego, jak doszło do tego, że zostało napisane, że to jest neoawangarda, bo wydaje mi się, że takiej intencji nie prezentowałam. Ale nie będę się sprzeczać z tą redakcją artykułu, i tak miał różne ważne elementy i wydaje mi się, że było to potrzebne. Natomiast dzisiaj z całą świadomością mogę powiedzieć, nie jest to sztuka neoawangardowa, a jednocześnie jest to sztuka jakby awangardy lat, po latach 60., wobec czego musimy jakieś pojęcie tu zbudować. I teraz, ja biorę oczywiście tą Eve Kosowski-Sedgwick i te jej słabe afekty, bo Ewa Parton się konfrontuje i nas konfrontuje bez dystansowania się ironicznego, z naiwnością, ze smutkiem, z poczuciem przegranej, z poczuciem zwycięstwa, które można łatwo osiągnąć za pomocą prostego sloganu, z naiwnością prostoty tego sloganu i z naiwnością tych 3 prezentacji. Przecież Parton używa do swoich prac standardowo Prusta, Joyce'a. To jest bardzo skomplikowana, bardzo intelektualnie sprawna i aktywna konceptualna artystka, więc taki prosty slogan, takie proste gesty to jest coś niebywałego. I teraz ja uważam, że ona sięga po strategię codziennego oporu, czyli mogę tutaj sięgnąć po Jamesa Scotta, mogę sięgnąć po Wacława Havla, tak, i mówić o sile bezsilnych, o codziennych jakby strategiach oporu, o codziennych materiałach, do których sięga artystka. Mogę mówić też o porażce jako formie oporu i tutaj zwłaszcza ten piruet, który jest porażką od A do Z, świetnie pasuje do koncepcji queerowej sztuki porażki Jacka Halberstama. Teodor Adorno przedstawił kiedyś sytuację kobiety w kulturze patriarchalnej jako odwrócenie, rewers, tak, męskiego panowania. Tak dosłownie napisał w Minima Moralia. Wydaje mi się, że Stupid Woman, ale też małżeństwo, kobiety małżeństwo jest przeciwko Van Partum, z pewnością stanowi dobry przykład jakby tej sytuacji, czy przykład walki z tą sytuacją już w ten sposób. W teorii estetycznej Adorno dowodził też, że tylko gotowe, tu cytuję, tylko gotowe, uformowane obiekty, dzieła sztuki stają się polem sił antagonistycznych. W przeciwnym razie uwięzione siły po prostu biegłyby równolegle do siebie, czyli jakby sztuka jest też elementem kondensowania sprzeczności, takiego prezentowania sprzeczności codziennego życia, które powoduje, że my się nimi dziwimy, że przestajemy je traktować jako chleb powszedni albo powietrze, którym używamy i nagle one się stają interesujące. Dla Adorno dzieło sztuki powinno odnosić sukces, ale jednocześnie nie ma dzieł idealnych. W dyskutowanych tu pracach Parton zdecydowanie nie próbuje jedynie godzić istniejących antagonizmów i nie próbuje też zrobić dzieła idealnego. One wszystkie są jakby, ona ma świadomość i cały czas to widać, że to będzie jakby słaba sztuka, jednocześnie słaba awangarda, tak? I to jest w moim przekonaniu bardzo, bardzo ważne. Też głupota, jakby taki element głupoty, naiwności jest tutaj ciekawy. I tutaj ja porównuję w tym artykule Widoku, porównuję Ewę Parton z taką łyżwiarką figurową z lat 80., Debbie Thomas, która na Igrzyskach Olimpijskich w Calgary konkurowała z Katriną Witt. Czyli mieliśmy 88 rok, jest walka reprezentantki Europy Wschodniej i USA. No i oczywiście cała Polska, ja pamiętam to bardzo dobrze, cała Polska kibicowała Debbie Thomas, która była czarną łyżwiarką wybitną, która miała bardzo taki cool po prostu styl tego łyżwiarstwa. I w wolnej konkurencji, w wolnym tańcu zrobiła z siebie jakby żółtego ptaka, czyli ubrała się trochę tak jak żółty ptak z ulicy Sezamkowej i zrobiła taki taniec, w którym wykonuje wszystkie porażki, jakie łyżwiarka tylko może wykonać. Czyli ona się przewraca, żuje gumę do żucia, robi balony z tej gumy, rzuca się na ogrodzenie, piruety kasuje jakby. No nic, po prostu całe to przedstawienie, cały ten taniec był sztuką porażki jedną wielką. I wydaje mi się, że to była ogromna odwaga, dlatego że Debbie Thomas była pierwszą medalistką w łyżwiarstwie figurowym i pierwszą medalistką olimpijską spośród Afroamerykanek. W zakresie olimpiady zimowej to były pierwsze medale jakby dla afroamerykańskiej mniejszości. Wobec czego oczekiwania wobec niej, jakie były, były niespotykanie duże. Były większe niż wobec normalnych artystek w łyżwiarstwie figurowym, które też są po prostu gigantyczne. Wobec czego i w 1986 roku właśnie ona postanowiła, podczas Mistrzostw Świata, postanowiła się jakby wyrazić tak porażkowo i to było naprawdę wspaniałe. I wydaje mi się, że i tutaj Jack Halberstam pisze, że w pewnych, cytuję go teraz z Queer Art of Failure, że w pewnych okolicznościach porażka, przegrana, zapomnienie, unieważnienie, niebycie sobą i niewiedza mogą w rzeczywistości oferować bardziej kreatywne, bardziej kooperatywne bycie w świecie. Koniec cytatu. Więc tutaj faktycznie Partum zrobiła dla nas, kobiet, coś, co jest naprawdę wspaniałe, bo pokazała sprzeczności naszego życia, sprzeczne oczekiwania wobec nas jako trudne i jako męczące. I teraz ja już jakby główną tezę mojego podcastu zaprezentowałam, czyli powiedziałam wam i powtórzę to, że w moim przekonaniu Ewa Partum i te performance'y trzy, o których opowiadałam, czyli piruet, czyli kobiety, małżeństwo jest przeciwko wam i stupid woman, dowodzą ograniczeń koncepcji słabej awangardy i pojęcia koncepcji neoawangardy i pojęcia neoawangardy rozwijanego przez amerykańskich i niemieckich teoretyków takich jak Karl Foster i Benjamin Buchloch. I to oznacza, że potrzebujemy pojęcia, które będzie szersze, które będzie bardziej zorientowane na słabe afekty i słabe działania i słabe strategie i na codzienne formy działania. Prace Ewy Partum przeczą status quo, jest ewidentnie niezgoda na rzeczywistość. W piruecie, bo artystka jakby zaklina rzeczywistość. W Stupid Woman, dlatego że artystka ośmiesza jakby publiczność i ośmiesza swoje otoczenie i to oczekiwanie wobec kobiety, że będzie grzeczna i nie będzie z nikim tańczyć i się w ogóle cieszyć swoją imprezą. Oraz na kobiety, performance kobiety małżeństwo jest przeciwko wam, podważony jest obowiązek brania ślubu. Oczywiście i wszystko, co się wiąże z małżeństwem. Wobec czego nie ma zgody na rzeczywistość, jednocześnie jest szukanie nowych form artystycznego wyrazu poprzez porażkę, poprzez codzienne, śmieszne materiały oraz nie ma tego dystansu ironicznego, który znamionowałby neoawangardowość dzieła. Więc mam nadzieję, że to was zachęci do tego, żeby słuchać dalej tego podcastu. Będę w nim rozmawiać, mam nadzieję, że także z Ewą Partum, na pewno z Wojtkiem Kosmą, na pewno będę rozmawiała z Pawłem Żukowskim. Postaram się także przeprowadzić rozmowy z kuratorkami, teoretyczkami. Na pewno zgodziła się już na taką rozmowę Monika Weichert. Bardzo wam dziękuję za uwagę. Jeśli macie pytania, sugestie, wskazówki, to bardzo proszę o kontakt. Mój e-mail jest podany na tej stronie, więc zapraszam do dalszych odcinków i do kontaktu. Pozdrawiam, miłego dnia. Do widzenia.